jest już. Ale no stamtąd żywo. Dobra. Otwieram 27. sesję Rady Miasta Poznania, która została zwołana zgodnie ze wszystkimi przepisami. Dostarczony Państwu został porządek tej sesji proponowany. Przystępuję do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie chciałbym Państwa poinformować o kolejnych rzeczach. Mianowicie w okresie od poprzedniej sesji do Rady Miasta wpłynęły następujące dokumenty. Mianowicie prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 stycznia w sprawie skargi wojewody wielkopolskiego na uchwałę Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Orła Białego w Poznaniu oddalający tę skargę. Postępowanie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zawieszenia ze skargi kasacyjnej drukarni Księgarni Świętego Wojciecha od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie ze skargi drukarni Księgarni Świętego Wojciecha w Poznaniu na uchwałę Rady Miasta z dnia 8 lipca w sprawie zaliczenia ulic do kategorii ulic dróg gminnych. Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie ze skargi wojewody wielkopolskiego na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu, stwierdzający nieważność paragrafu 13 punkt 2 litera B uchwały. Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wezwaniu Prezydenta Miasta Poznania do złożenia informacji, czy uchwała z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zwolnienia cmentarzy od podatku od nieruchomości została zaprezentowana prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i do złożenia tej opinii. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z dnia 14 marca bieżącego roku orzekające nieważność uchwały z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżyce Północ część D ze względu na istotne naruszenie prawa. Skarga prokuratora okręgowego w Poznaniu na uchwałę Rady Miasta w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznemu Usług Medycznych. Taka sama skarga dotycząca statutu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej. I taka sama skarga dotycząca statutu Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu. Wszystkie te skargi dotyczą zapisów, które mówią o terminie wejścia tych uchwał w życie. W naszych uchwałach stosowany był zapis, że wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, natomiast prokuratura okręgowa uważa, że jest to akt prawa lokalnego, który powinien być ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto skarga prokuratora okręgowego w Poznaniu na uchwałę Rady Miasta Poznania dotyczące właśnie statutów szpitala imienia Strusia w Poznaniu. Ponadto chciałbym Państwu przypomnieć, taką informację Państwo otrzymali, że jutro o godzinie 15.30 w sali Malinowej odbędzie się dla Państwa radnych spotkanie krótkie, informacyjno, nazwijmy je szkoleniowe, dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych. Bardzo proszę, żeby Państwo, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, żeby jutro się pojawili. Tam przypomniane zostaną informacje o zazwyczaj popełnianych błędach, o tym, jak ich uniknąć i jak należałoby wypełniać te oświadczenia. Także zachęcam Państwa jutro o 15:30, tych, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, żeby się pojawić. Państwo się zgłaszają. Dobrze, pan Artur Różański.
Chciałbym wycofać z porządku obrad projekt uchwały Klubu Radnych PiS, projekt o numerze 408/16.
W którym punkcie to jest porządku?
24.
24 na wniosek autorów jest wykreślony. Pani radna Dominika Król.
Dziękuję. Chciałam prosić o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały 434/16 w sprawie skargi Polskiego Klubu Ekologicznego Wielkopolska na prezydenta miasta Poznania. I może jako punkt 28a.
434/16.
Tak.
Skarga Polski Klub Ekologiczny. Dobrze. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie Przewodniczący, ja między innymi prosiłam o to szkolenie krótkie, ale tak się składa, że my mamy jutro Komisję Bezpieczeństwa, która jest komisją wyjazdową na Plac Waryńskiego i nie jesteśmy w stanie zdążyć na 15:30. Ja wiem, że członkowie mojej komisji też chcieli brać udział. Czy jest szansa, żeby przesunąć to troszeczkę, czy nie?
Ale co znaczy troszeczkę?
To znaczy godzinę.
Proszę?
Godzinę.
Czyli na którą?
No jeżeli 15:30, to 16:30. Dlatego, że to jest wyjazdowa komisja, po prostu no tam duży problem jest na Placu Waryńskiego, no to już było dawno planowane, także ten termin...
Dobrze, ale na przyszłość prosiłbym, żeby takie informacje przedstawiać wcześniej, bo ja tą informację rozesłałem tydzień temu do Państwa radnych, wszyscy Państwo ją mają. Tydzień temu została wysłana do wszystkich Państwa informacja, a dzisiaj tylko przypominam o tym, dlatego prosiłbym, żeby na takie rzeczy, taki konflikt reagować szybciej. Ja tej komisji nie zauważyłem. Wiedziałem, że nie ma Komisji Polityki Przestrzennej jutro i dlatego postanowiłem tak to uczynić. Panie dyrektorze, czy możemy to zweryfikować dzisiaj w ciągu dnia, żeby na koniec sesji o tym jeszcze powiedzieć? Dobrze? Pani radna Halina Owsiana?
W tej samej sprawie, bo mamy akurat spotkanie wyjazdowe w ZOO, więc gdyby można było trochę później, to bardzo chętnie.
Powtórzę to samo, proszę o reagowanie wtedy, kiedy Państwo tę informację uzyskują, bo okay. Można było to zrobić dużo wcześniej.
Okej, okay. I Panie Przewodniczący, proszę o wprowadzenie uchwały 437/16. Dotyczy skargi na prezydenta miasta Poznania. Nie wiem, w którym punkcie, może 28, co? B.
Tamta propozycja Pani radnej Dominiki? 28A. 28. To znaczy, ja nie mogę sam wprowadzić, muszę radę zapytać.
Ależ oczywiście, ale ja proszę.
Pani radna Lidia Dudziak. Dziękuję. Zatem mamy jedno wykreślenie, ale ponieważ autor projektu to zrobił, w związku z tym zostaje wykreślony punkt z porządku sesji. Dwa uzupełnienia, które musimy przegłosować. Będę Państwa radnych pytał. Najpierw uzupełnienie o punkt 28a, czyli skargę opracowaną i przygotowaną przez Komisję Ochrony Środowiska i Zieleni. I proszę, czy jest głos przeciw? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 24 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zgodziła się uzupełnić o ten punkt. I drugie uzupełnienie o punkt 28b, projekt uchwały skargowy przygotowany przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej 437/16. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 26 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada również tę zmianę zaakceptowała. Ponadto w punkcie komunikaty informuję Państwa radnych, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Halinę Owsianą i Mateusza Rozmiarka. Ponadto informuję, że do Państwa radnych przekazałem informację zgodnie ze statutem z pierwszego kwartału o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedzi. Ta informacja jest dostępna w IAR-ze i wpłynęła również do Rady Miasta informacja, sprawozdanie z efektów pracy organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 roku. I to na razie skierowałem do Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i Komisji Rodziny. Jeśli będzie potrzeba, to przedstawimy to na kolejnej sesji Radzie do wiadomości. Pan radny Michał Boruczkowski.
Ja w ramach komunikatu chciałem gronu prezydenckiemu życzliwie zakomunikować, że w ramach pytań, zapytań do prezydenta będę pytał o kwestie bezpieczeństwa związane z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. I tak uprzedzam na początku sesji, by też oczekiwałem od razu ustnej pełnej odpowiedzi dzisiaj, w dniu dzisiejszym. Jak patrzyłem na porządki obrad Komisji Bezpieczeństwa, ta kwestia nie była prezentowana radnym, a wydaje mi się, że w aspekcie niedawnych wydarzeń jest to kwestia dość istotna. Także po prostu od razu o tym informuję. Informuję z wyprzedzeniem, tak? Żebym takie pytanie zadawał. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Chciałbym złożyć wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały PU 435/16 w sprawie uchwalenia kierunków działania prezydenta miasta Poznania dotyczących realizacji poznańskiego budżetu obywatelskiego.
Kiedy to ma być?
W którym punkcie panu przewodniczącemu pasuje to?
Na samym końcu czy wcześniej?
Wcześniej, zdecydowanie wcześniej. Może po planach zagospodarowania przestrzennego.
Czyli punkt 9a. Który to jest numer?
Sekundkę. 435/16.
435/16. Dziękuję. Czy jest głos przeciw? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Kto jest w sprawie uzupełnienia porządku obrad o punkt 9a, czyli projekt uchwały 435/16. Dziękuję, proszę o wynik. 21 głosów za, 0 przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Rada zdecydowała o uzupełnieniu również o ten punkt. Dziękuję bardzo. I jeszcze w punkcie komunikaty jedną informację, trochę poszerzoną jestem zobowiązany Państwu przekazać. Mianowicie niecały miesiąc temu otrzymałem pismo mieszkanki Poznania, która, jak sama pisze, działając w poczuciu obywatelskiego obowiązku, przekazuje informację, że jeden z radnych miasta Poznania, pan Bartosz Zawieja, nie zamieszkuje na terenie Poznania. I w związku z tym ona uważa, że utracił bierne prawo wyborcze i w związku z tym zwraca się do Rady, wiedziona tym obywatelskim obowiązkiem, żeby Rada podjęła przewidziane prawem działania i w jej mniemaniu tym działaniem jest podjęcie uchwały Rady Miasta, która stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego w wyniku utraty biernego prawa wyborczego. Rzeczywiście kodeks wyborczy taką okoliczność przewiduje. Jest to artykuł 383 kodeksu wyborczego, który mówi o tym, że jeśli nastąpi utrata biernego prawa wyborczego, to Rada podejmuje uchwałę o wygaśnięciu mandatu i ma na to 30 dni od zaistnienia tego faktu. Ale ta uchwała ma charakter wyłącznie deklaratoryjny i żeby to móc procedować, musi zaistnieć ten fakt i zostać potwierdzony, że ktoś utracił bierne prawo wyborcze. W związku z tym ja zwróciłem się do miejskich prawników i sam odbyłem kilka rozmów z prawnikami na temat możliwości interpretacji tego zdarzenia. Zwróciłem się do pana radnego z prośbą o złożenie wyjaśnień i poprosiłem Wydział Spraw Obywatelskich o informację, czy pan radny figuruje w rejestrze wyborców miasta Poznania. Czy figurował tam w dniu wyborów do Rady Miasta i czy nastąpiła w tym kwestii jakaś zmiana? Otrzymałem wyjaśnienia pana radnego, z których wynika, że co prawda jest prawdą, że nabył nieruchomość poza granicami miasta Poznania, ale sam mieszka na terenie miasta Poznania. Jego centrum życiowym jest miasto Poznań i wszelkie aktywności, które się wiążą z jego działalnością, dotyczą miasta Poznania. Ponadto z Wydziału Spraw Obywatelskich otrzymałem informację, że nieprzerwanie pan radny figuruje w rejestrze, w spisie wyborców miasta Poznania, a w kodeksie wyborczym jedną z przesłanek do tego, żeby posiadać bierne prawo wyborcze, jest figurowanie w spisie wyborców. Po podsumowaniu tego wszystkiego, czyli tej wiedzy, którą uzyskałem, uznałem, że nie ma przesłanek, żeby przygotować Radzie Miasta uchwałę, która by stwierdziła wygaśnięcie mandatu z powodu utraty biernego prawa wyborczego, ponieważ nie mam żadnego potwierdzenia, żeby utrata biernego prawa wyborczego nastąpiła. A pismo mieszkanki miasta Poznania jest jedynie opinią w tej sprawie, a nie stwierdzeniem faktu. Dlatego uznałem, że nie przedstawię Radzie Miasta w ramach moich obowiązków jako organizatora pracy Rady Miasta projektu uchwały w tej sprawie. I to wszystko chciałem Państwu radnym przekazać, uznając również, że ten sposób postępowania jest właściwy w każdym przypadku podobnym do tego, jeśli on kiedykolwiek nastąpi. Dziękuję za uwagę. Pan radny Michał Boruczkowski.
Ja do tej sprawy jestem osobiście jak najdalszy od odbierania mandatu osobie tak aktywnej i życzliwej, jak pan radny Zawieja. Natomiast, czy dwie kwestie. Jedna kwestia jest taka, że czy to pismo, nie wiem, czy pan przewodniczący je dobrze zinterpretował, czy to był faktycznie jakaś tylko opinia, czy po prostu jakiś wniosek, który powinien wszcząć postępowanie administracyjne. To jest taka moja uwaga do przemyślenia. A moje pytanie jest takie, czy w tym piśmie były zawarte jakieś wnioski dowodowe, może jakieś zdjęcia, dowód ze świadków itd., itd. No, przepraszam, ale to jest kwestia, później to można egzekwować na dalszych
postępach. Według mnie nie było tam żadnych wniosków dowodowych. Jedyna informacja to była numer księgi wieczystej nieruchomości poza granicami miasta Poznania, a to trudno uznać za dowód na to, że ktoś, no każdy z nas może mieć, życzę temu każdemu, wiele nieruchomości w różnych częściach Polski i z tego, że będziemy znali numery ksiąg wieczystych, naprawdę nic nie wynika. To po pierwsze. A po drugie, Rada Miasta nie jest organem administracji, który wszczyna postępowania w sprawie ustalenia biernego prawa wyborczego. Rada Miasta na mocy kodeksu wyborczego jest jedynie zobowiązana podjąć uchwałę o wygaśnięciu z powodu utraty, ale ten powód musi być udokumentowany albo stwierdzony przez kogoś innego. Rada Miasta nie ma instrumentów do prowadzenia tego typu postępowań, w moim mniemaniu. Oczywiście przekazuję tą Państwu informację, wiedzione tym, żeby zaprezentować mój pogląd, jak w takich sprawach powinniśmy postępować, podobnych do tej, jak również, no żeby ta wiedza była wiedzą powszechną Państwa radnych. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do punktu oświadczenia. W tym punkcie chęć wygłoszenia oświadczenia złożyli Państwo radni Jan Sulanowski i Tomasz Lewandowski. I w tej kolejności proszę Państwa o przedstawienie oświadczeń.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Prezydencie. 15 marca 2016 roku na sesji Rady Miasta Poznania zadałem panu prezydentowi pytanie. Na stronie poznań.pl 12 marca ukazała się informacja o udziale prezydenta Jacka Jaśkowiaka w manifestacji Komitetu Obrony Demokracji. Chciałbym zapytać, czy pan prezydent był obecny na manifestacji prywatnie czy urzędowo? Zacytuję pańską odpowiedź. Mój udział w sobotniej manifestacji organizowanej przez Komitet Obrony Demokracji, w której zgromadzeni na Placu Wolności poznaniacy protestowali w obronie ładu konstytucyjnego, był wyrazem poparcia dla ich działań. Możliwość wyrażania swoich poglądów jest jedną z podstawowych wolności zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 54. Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w zgromadzeniach w celu pokojowego zamanifestowania określonego stanowiska lub wyrażenia wspólnych poglądów, chyba że jest pan przeciwnikiem wolności zgromadzeń i swobodnego decydowania obywateli, jak z niej korzystają. Zostając prezydentem miasta Poznania, nie przestałem być obywatelem tego kraju i nie zamierzam rezygnować z możliwości wyrażania swoich poglądów, także w formie uczestnictwa w demonstracjach, które stają w obronie wartości, będących również moimi wartościami. Panie prezydencie, całym sercem popieram prawo obywateli do organizowania zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Sam uczestniczyłem w takich manifestacjach jak Marsz Niepodległości, Marsz Wolności i Solidarności. Co roku jestem obecny na uroczystościach upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej, Powstanie Wielkopolskie oraz Pamięć Żołnierzy Wyklętych. Trudno mi zliczyć wszystkie manifestacje i uroczystości rocznicowe, w których uczestniczyłem. Dlatego w pełni szanuję to, że bierze pan udział w zgromadzeniach, nawet jeśli nie zgadzam się z przesłaniem niektórych z nich. Zresztą, jak widać, demokracja w Polsce ma się dobrze. Nikt nie zabrania KODowi manifestowania i nikt nie zamierza wysyłać przeciwko manifestantom policji. Jednakże intencją mojego pytania nie było uzyskanie od pana deklaracji, że szczerze identyfikuje się pan z hasłami wygłaszanymi na manifestacjach KODu. W moim, wydawać by się mogło, prostym pytaniu chodziło o ustalenie, czy na manifestacji KODu reprezentował pan Urząd Miasta Poznania, czy samego siebie. Z pańskiej odpowiedzi wynika, że 12 marca występował pan tam prywatnie. Informacja o pańskim udziale w wiecu Komitetu Obrony Demokracji ukazała się na oficjalnej stronie internetowej Miasta Poznania poznań.pl. Skoro na manifestacji wyrażał pan swoje prywatne poglądy i nie reprezentował pan tam Miasta Poznania, to nie powinna się ona ukazać na oficjalnej stronie urzędu. Zresztą podobne sytuacje miały miejsce wielokrotnie. Wcześniej ukazały się relacje z pańskiego udziału w Marszu Równości, wiecu poparcia dla muzułmanów czy manifestacji KODu 9 stycznia. Za każdym razem reprezentował pan tam siebie samego, a nie Urząd Miasta. Zatem tego rodzaju informacje nie powinny pojawiać się na oficjalnych stronach Miasta Poznania. Nikt panu nie zabrania brać udziału w zgromadzeniach, jednakże nie musi pan zawłaszczać urzędowej strony, aby obwieszczać światu, jakie poglądy wyznaje pan prywatnie i co pan robi po godzinach pracy. W Słupsku prezydentem miasta jest pan Robert Biedroń, człowiek o bardzo wyrazistych poglądach, z którym w kwestiach światopoglądowych i politycznych zupełnie się nie zgadzam. Mimo tego, że jego poglądy w wielu kwestiach zbliżone są do pańskich zapatrywań, to na oficjalnej stronie internetowej miasta Słupska pan Biedroń publikuje wyłącznie informacje o pracach, jakie wykonuje w ramach pełnienia funkcji prezydenta miasta. Proszę zwrócić również uwagę na to, jakie informacje ukazują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pan Zbigniew Hoffman, wojewoda Wielkopolski, nie wykorzystuje tej strony do prezentacji swojego światopoglądu, ale do pokazywania tego, co robi on i jego współpracownicy w czasie pełnienia urzędu. Gdy brał on udział w uroczystościach upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej w Poznaniu, to był tam prywatnie, a o jego obecności można się było dowiedzieć z mediów, a nie ze strony Urzędu Wojewódzkiego. Zatem jest możliwe rozdzielenie tego, co prywatne, od tego, co publiczne. Chciałbym, aby prezydent Poznania również posiadał tę umiejętność. Ale to jeszcze nie wszystko, panie prezydencie. Łamie pan zasady, które sam pan ustanowił, a mianowicie zarządzenie prezydenta miasta Poznania, nr 29, /2015/K z dnia 10 sierpnia 2015. Możemy tam wyczytać, że wiadomości, posty, informacje i komentarze o charakterze agitacji politycznej są niedozwolone i mogą podlegać usunięciu bądź ograniczeniu widoczności. Przytoczę kilka fragmentów ze strony Urzędu Miasta, będących przykładami agitacji politycznej. Informacja z 29 listopada 2015, autor MP. Cytuję. Bądźmy razem, brońmy naszych muzułmańskich przyjaciół przed bandytami, zacznijmy się spotykać, nawet jak jest zimno, bo atmosfera w Polsce robi się coraz gorsza, mówiła Ewa Wójciak z Teatru 8 Dnia, zaniepokojona falą ksenofobii. Kolejna informacja z 9 stycznia 2016 roku, autor Hubert Bugajny, Biuro Prasowe. Cytuję. Gorąco popieram postulaty dzisiejszej manifestacji, pomysł wysłania ministrowi Waszczykowskiemu porcji świeżych warzyw czy zrealizowania filmu Człowiek z wazeliny o panu Kurskim to może żartobliwa forma protestu, ale w pełni oddaje skalę absurdu, do którego posuwa się rząd, powiedział Jan Skowroński, jeden z uczestników demonstracji. Kolejna informacja, właśnie z 12 marca, autor pani Joanna Żabierek, Biuro Prasowe. Cytuję, organizatorzy demonstracji rozdawali zgromadzonym na Placu Wolności broszury zawierające kalendarium wydarzeń pierwszych 100 dni sprawowania władzy przez PiS. Zdaniem Zbigniewa Zawady rząd Beaty Szydło nie zrealizował żadnej ze swoich obietnic wyborczych, nie zrobił nic, co zasługiwałoby na pozytywną ocenę. Panie prezydencie, czy to pański podpis widnieje pod zarządzeniem numer 29/2015/K? Czy pan wie, co pan podpisuje? Czy wie to zastępca dyrektora gabinetu prezydenta miasta, któremu podlega oddział promocji i biuro prasowe? Panie prezydencie, to pan uprawia agitację polityczną, wykorzystując do tego oficjalną stronę internetową miasta Poznania oraz pracowników biura prasowego. Robi to pan nie za własne pieniądze, ale za pieniądze mieszkańców Poznania i robi to pan wbrew zarządzeniu, które sam pan podpisał. Jeszcze dziś złożę interpelację, w której zapytam o to, kto pracownikom biura prasowego wydał polecenie napisania tego propagandowego artykułu, jaki sprzęt został do tego wykorzystany. Panie prezydencie, czy publicznie przyzna pan, że nadużyciem było wykorzystanie oficjalnej strony miasta Poznania do pokazywania tego, co robił pan nie jako urzędnik, ale jako osoba prywatna? Czy przyzna pan, że błędem było umieszczanie na oficjalnej stronie internetowej miasta Poznania artykułów będących jawną agitacją polityczną? Czy wyciągnie pan z tego wnioski na przyszłość? I teraz, szanowni państwo radni, polityka informacyjna miasta Poznania kuleje i wymaga dopracowania. Widać, że prezydent Poznania nie potrafi sprostać informacyjnym standardom, które zobowiązał się przestrzegać. Dlatego proponuję, aby to radni zajęli się opracowaniem zasad polityki informacyjnej na stronie internetowej miasta Poznania. Odpowiednim miejscem do podjęcia pracy w tym zakresie mogłaby być przykładowo doraźna komisja legislacyjna. Zachęcam radnych ze wszystkich klubów i nie tylko z klubów do włączenia się w opracowanie dokumentu o randze uchwały, który wyznaczałby standardy rzetelnej informacji na temat pracy miejskich instytucji i urzędników, a także inicjatyw, w które oficjalnie włącza się miasto Poznań. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Kolejne oświadczenie przedstawi pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Chętnie bym polemizował, ale wiem, że nad treścią oświadczeń dyskusji się nie prowadzi. Mam wrażenie, że premier Szydło, jak mówiła o prywatnej wypowiedzi więc na temat aborcji, też miała
ten zapis,
w zakresie problem.
W takim razie.
Szanowni państwo, tak, uszanujmy, dlatego nie będę dłużej na ten temat dyskutował. Szanowni państwo, wszyscy kandydaci na prezydenta w 2014 roku, może poza Ryszardem Grobelnym, zapowiadali pełną transparentność podejmowanych decyzji, zapowiadali, że podejmując decyzje będą upubliczniali ich treść, że wszelkie działania w zakresie administracji publicznej, także w zakresie zarządzania majątkiem publicznym będą jawne. Szanuję decyzję Jacka Jaśkowiaka o wszczęciu wielu postępowań sprawdzających, audytowych. Jestem przekonany, że informacje na temat błędów popełnianych przez poprzedników nie tylko pozwolą wyciągnąć konsekwencje, co oczywiście też jest bardzo ważne, ale przede wszystkim pozwolą w przyszłości uchronić nas przed powielaniem tych samych błędów. I idąc jakby konsekwentnie, zgodnie z tymi zapowiedziami, o transparentności i przejrzystości zarządzania majątkiem publicznym, zwróciłem się w marcu do Zarządu Zasobów ZKZL-u spółki ZO, długa nazwa, o upublicznienie następujących informacji. Chciałbym Państwu o tym powiedzieć, bo chciałbym, żebyśmy na ten temat podyskutowali na Komisji Gospodarki Komunalnej. Po pierwsze, zwróciłem się o przedstawienie stanu należności spółki na ostatni dzień grudnia 2013, 14 i 15 roku. Zwróciłem się o szczegółową informację na temat dłużników ze wskazaniem ich nazwy, stawek czynszowych, jakie ich obowiązywały, stanem zadłużenia, treścią umowy, która ich obowiązywała, a także pełną informacją na temat tego, jak ta stawka była kalkulowana. Także zwróciłem się o informację, uzupełnienie tych informacji na temat tego, na temat stawek czynszowych wszystkich podmiotów, które wynajmują lokale użytkowe. Chciałbym wiedzieć i myślę, że jesteśmy taką informację winni wszystkim podatnikom, żeby wiedzieli, na jakich warunkach, po jakich stawkach podmioty wynajmują, czy to osoby fizyczne, czy osoby prawne, w każdym razie prowadzące działalność gospodarczą, na jakich zasadach wynajmują lokale użytkowe od miasta. Poprosiłem także o pełną informację, jak stawka jest kalkulowana, poprosiłem o informację, czy od tej stawki są odliczane nakłady. Jeżeli są odliczane nakłady, to w oparciu o jakie kryteria te nakłady są odliczane, kto weryfikuje konieczność ponoszenia nakładów, kto weryfikuje wartość tych nakładów. Chcę, żebyśmy mieli pełne przekonanie o tym, że ten majątek jest zarządzany w sposób efektywny. Nadto skierowałem wniosek do ZKZL-u o to, aby upublicznić audyt, o którym mówił były prezes ZKZL-u, pan prezes Augustyn, audyt zamiany 114 lokali mieszkalnych. Zapytałem zarząd ZKZL-u, czy dysponują takim audytem i jakie działania zarząd w tym zakresie podjął. Zadałem także pytanie, bo wiele mówiło się o audycie remontów pustostanów, wiele mówiło się o audycie przeprowadzania nakładów inwestycyjnych nie tylko w zasobie miejskim, ale także w zasobie, którego jesteśmy współwłaścicielami, czy jesteśmy udziałowcami. Zapytałem o szczegółowy wykaz prac inwestycyjnych za ostatnie 3 lata wraz ze wskazaniem nazw firm i kwot wartości tychże nakładów, tak żeby to była informacja publiczna. To jest grosz publiczny, to jest publiczny majątek. Zwróciłem się także do ZKZL-u o rozważenie możliwości wycofania przedstawicieli miasta z wszystkich zarządów, wszystkich wspólnot, których ci przedstawiciele byli i podejmowali, przypomnę Państwu, poza trybem prawa zamówień publicznych decyzje między innymi dotyczące remontów nieruchomości. Według mojej wiedzy były takie osoby, które reprezentowały miasto w kilkudziesięciu wspólnotach. Jest to dla mnie co najmniej dziwne. Wiele skarg właśnie tejże reprezentacji miasta dotyczyło. W moim przekonaniu miasto może być biernym obserwatorem i kontrolerem tego, w jaki sposób prywatne osoby zarządzają majątkiem. Te wszystkie dane powinny być upublicznione. Mam nadzieję, że uda nam się pod koniec kwietnia zorganizować posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, na której to się tym zajmiemy. A w tym momencie chciałbym zaapelować do pana prezydenta, do Biura Nadzoru Właścicielskiego, żeby dołożył wszelkich starań, aby te dane były rzetelnie przygotowane, żeby żadnych informacji nie utajniano. To jest grosz publiczny, to jest majątek publiczny, tak jak powiedziałem. I kolejna sprawa, o którą chciałbym zaapelować z tego miejsca. No mija rok niedługo od zmiany zarządów w niektórych spółkach. Chciałbym prosić o upublicznienie wszystkich audytów, które już zostały zakończone. Chciałbym uzyskać informacje, o które zwracałem się kilka miesięcy temu, i o te informacje występowałem do Zakładu Zagospodarowania Odpadów dotyczące inwestycji biokompostowni. Pamiętacie Państwo radni, określone pytania wtedy sformułowałem. Jeżeli audyt w sprawie budowy biokompostowni został zakończony, jeżeli jego upublicznienie jest możliwe w tej chwili, również wnoszę jako radny, jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej o pełną informację na temat tej inwestycji, na temat ewentualnych zagrożeń, które wiążą się z jej realizacją. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4 dzisiejszej sesji. Projekt stanowiska PU 430/16S w sprawie jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Głos oddaję panu przewodniczącemu Rady Miasta Poznania Grzegorzowi Ganowiczowi.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado. W przyszłym tygodniu Poznań będzie miejscem zdarzenia bez precedensu. Będziemy obchodzili ogólnopolskie obchody rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski. Tutaj odbędzie się wspólna sesja Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej, czyli Zgromadzenia Narodowego. I uznałem, że dzisiejsza sesja to jest dobry moment, żeby w sprawie tego jubileuszu również Rada Miasta Poznania zabrała głos. Jubileuszu wydarzenia, które myślę, że można tak powiedzieć, miało swój wymiar o wartości dla historii Polski wyjątkowy. Zarówno w owym sensie duchowym, wynikający z samego aktu chrztu, jak i w wymiarze państwotwórczym, wprowadzając nas w krąg kultury europejskiej, o wielkim znaczeniu dla rozwoju naszej państwowości, kultury, historii i w gruncie rzeczy z tego wydarzenia wynika, kim jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy i jakie dziedzictwo nosimy. Zwróciłem się w związku z tym z propozycją do klubów. Rozmawiałem na ten temat z szefami klubów i wspólnym wysiłkiem przygotowane zostało stanowisko, które myślę, że najlepiej będzie się po prostu jako uzasadnienie odczytam. Przyjęcie przez księcia Mieszka I, władcę Polan, sakramentu chrztu w kwietniu 966 roku wprowadziły ludy zamieszkujące ziemię nad Wisłą, Wartą i Odrą w krąg Christianitas, uniwersalistycznej wspólnoty, w której tworzyły się narody Europy. Doniosły ten akt, stał się podstawą kształtowania naszej narodowej tożsamości opartej o wspólne dziedzictwo greckiej i łacińskiej kultury, rzymskiego prawa i chrześcijańskiej wiary. Chrzest Mieszka przed 1050 laty odbył się w sercu Wielkopolski, w Gnieźnie, Lednicy lub Poznaniu. Jego przyjęcie nie było skutkiem dziejowej konieczności, tylko świadomą, opartą o wolną wolę decyzją. Decyzją, która pozwoliła wejść naszym przodkom w świat nowych idei religijnych, politycznych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Chrześcijaństwo wprowadziło Polan we wspólnotę ludzi wierzących oraz zbudowało polski Kościół, zarówno w jego wymiarze powszechnym, jak i instytucjonalnym. Oba te wymiary przez kolejne wieki budowały oś naszej narodowości i państwowości. Wydarzenie z roku 966 stało się również spoiwem nowej organizacji państwa oraz początkiem kształtowania się polskiej kultury, której jesteśmy dzisiaj spadkobiercami, ale i uczestnikami, odbiorcami, ale i kreatorami. Chrzest wprowadził Polskę w europejski wymiar życia intelektualnego, wpłynął na naszą obyczajowość, ale przede wszystkim pozwolił na ukształtowanie wspólnoty losu historycznego, jaką jest naród. A specyfiką naszego narodu jest zawarte w nim połączenie wartości chrześcijańskich z imperatywem wolności. Rada Stołecznego Miasta Poznania ma świadomość historycznego i aksjologicznego dziedzictwa aktu chrztu, jakiego dokonał Mieszko, pierwszy władca Polski. ma również świadomość, że przeszłość nakłada na każdego z nas odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości kraju i narodowej wspólnoty w duchu wartości, które legły u podstaw tego doniosłego wydarzenia. Pochylając się z pokorą nad przeszłością i dziękując za całokształt dorobku duchowego i materialnego minionych 1050 lat, Rada Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców Poznania, Wielkopolski i Polski do godnego i radosnego uczczenia wielkiego jubileuszu, a szczególnie do wzięcia udziału w uroczystych wydarzeniach w dniach od 14 do 16 kwietnia. I w takiej postaci przedstawiam Państwu wspólne stanowisko do podjęcia.
Szanowni Państwo, aż po takim wystąpieniu Pana Przewodniczącego chce się wstać, bić brawo i przyjąć oświadczenie przez aklamację, ale rozumiem, że musimy głosować, więc w związku z tym otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać w tej sprawie głos? Jeżeli nie, no to przystąpmy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem oświadczenia w sprawie 1050-lecia Chrztu Polski? A proszę, o jest teraz. Czy wszyscy radni oddali już swój głos? Jeżeli tak, to proszę o przedstawienie wyniku głosowania. 30 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 niegłosujących. A więc Rada Miasta Poznania przyjęła stanowisko w sprawie jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
Ja, jeśli mogę, dziękuję Państwu radnym za podjęcie tego stanowiska, a osobno dziękuję Panu radnemu Dariuszowi Jaworskiemu za znaczącą, o ile nie powiedzieć decydującą pomoc w sformułowaniu tego tekstu, jak również dziękuję wszystkim Państwu, którzy wnieśli do niego swoje uwagi. Za to też bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Projekt uchwały PU 424/16 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2016 rok. Projekt uchwały również przedstawi Pan Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Pan Radny Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję. Tak oto przechodzimy od świata wartości do prozy życia codziennego i do spraw czysto organizacyjnych. Mianowicie, jak Państwo wszyscy doskonale wiedzą, harmonogram uchwalamy zawsze pod koniec roku na każdy kolejny rok. I ta zmiana wynika z próśb, które do mnie wpłynęły, które dotyczyły jednej rzeczy, żeby sesja absolutoryjna mogła się odbyć wcześniej. Przypominam, myśmy zaplanowali, że sesja absolutoryjna będzie 21 czerwca, a 7 czerwca ma się odbyć sesja zwyczajna zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. W związku z tymi prośbami ja zwróciłem się do komisji rewizyjnej z pytaniem, czy jest możliwe takie zorganizowanie prac komisji, żeby rozpatrzyć absolutorium można było wcześniej. Komisja, otrzymałem informację z komisji, że jest na to zgoda i komisja tak swój harmonogram dostosuje, żeby móc wcześniej rozpatrywać absolutorium. Dlatego proponuję, nie zmieniając dat, jedynie zmienić przedmiot sesji. W związku z tym propozycja dotyczy tego, żeby 7 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna, a 21 czerwca zwykła sesja Rady Miasta Poznania. Czyli zmiana harmonogramu dotyczy tylko zmiany przedmiotu tych sesji, a terminy wszystkie pozostają takie same. I o taką decyzję proszę Państwa radnych, żeby to w sensie publicznej informacji również było wszem i wobec wiadome.
Dziękuję. Do głosu zapisał się Pan Radny Michał Boruczkowski. Udzielam mu głosu.
Dziękuję. Ja nie jestem członkiem komisji rewizyjnej, więc chciałem tylko dopytać, bo rozumiem, że radni komisji są w stanie opracować stanowisko w zakresie absolutorium, a czy prezydent jest w stanie dostarczyć wszelkie materiały komisji potrzebne do tego opracowania? Jakby... Czy wszyscy tutaj się po prostu wyrobią w terminie?
Również, jeśli mogę, również takie zobowiązanie otrzymałem ze strony zwłaszcza pani skarbnik, bo to jej pion w tej sprawie jest decydujący. Materiały podstawowe dotyczące sprawozdania wykonania już państwo radni wszyscy mają i może uzupełniając punkt komunikaty, przypomnę, że skierowałem do państwa już pisma do komisji na temat zadań z tego wynikających. Także rozumiem, że wszystkie strony, ponieważ są tym zainteresowane, dotrzymają terminów.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały PU 424/16 zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2016 rok? Kto jest za? Przeciw? Wstrzymuje się od głosu. A ty tego nie referujesz? Proszę o podanie wyniku głosowania. 30 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada Miasta uchwałę podjęła. I kolejna uchwała, którą przedstawi pan przewodniczący Rady Miasta Poznania, pan radny Grzegorz Ganowicz, dotyczy projektu uchwały w PU 419/16 w sprawie wyboru 4 przedstawicieli Rady Miasta Poznania do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2016-2019. Oddaję głos panu przewodniczącemu.
Dziękuję. Znowu uchwała czysto organizacyjna. Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, a w jej skład wchodzą zgodnie z ustawą z 2003 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 tej ustawy, przedstawiciele Prezydenta Miasta Poznania oraz przedstawiciele Rady Miasta Poznania. Z Wydziału Zdrowia, który opiekuje się działalnością Rady Pożytku Publicznego, otrzymałem pismo o wskazanie przedstawicieli Rady do Rady Pożytku Publicznego. Ze względu na obszar tej działalności powinny to być osoby z jednej strony reprezentujące komisje, które zajmują się oświatą, kulturą, pomocą społeczną, sportem, a z drugiej strony dobrze było, żeby możliwie szeroko były reprezentowane obecne w Radzie kluby. W związku z tym po konsultacji z przewodniczącami klubów i wskazaniu osób w miejsca, które są w projekcie uchwały puste, tak jak państwo to mają, proponuję, żeby wpisać następujące osoby. Pani radna Halina Owsianna, pani radna Małgorzata Woźniak, pan radny Tomasz Kajzer i pan radny Przemysław Aleksandrowicz. I w takiej postaci państwu radnym proponuję podjąć uchwałę. Te osoby będą nas reprezentowały w Radzie Pożytku Publicznego kolejnej kadencji.
Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych, albo najpierw w imieniu klubów, czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, czy w imieniu swoim? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Proszę o tablicę do głosowania, a państwa radnych proszę o oddanie głosu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 419/16 w sprawie wyboru 4 przedstawicieli Rady Miasta Poznania do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2016-2019. Jeżeli wszyscy radni oddali swój głos, to proszę o pokazanie wyników głosowania. 32 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu, 0 nieobecnych. Rada Miasta Poznania uchwałę podjęła. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to projekt uchwały PU 418/16 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty w Poznaniu. Proszę, przed tym chciał zabrać głos pan prezydent Maciej Włodarski. Oddaję mu głos.
Bardzo dziękuję. Głos porządkowy w kwestii formalnej. Szanowni państwo radni, wycofuję z porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały PU 414/16 w sprawie nadania rondu nazwy Szczepankowo. Do projektu uchwały została przygotowana autopoprawka. Ona w tej chwili wymaga weryfikacji i projekt uchwały trafi pod obrady Rady w kolejnej sesji. Za chwilę na
ręce... To jest punkt 19, tak?
To jest punkt 19, tak. Za chwilę na ręce pana przewodniczącego złożę autopoprawkę do projektu uchwały PU 415/16 w sprawie nadania nazwy ulicy Brnejska. Autopoprawka dotyczy rozszerzenia zakresu tej ulicy oraz jednocześnie proszę państwa radnych o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad dwóch projektów uchwał budżetowych 431 i 432. Te projekty dotyczą systemu wspierania dla karty PK. Jak państwo wiecie, podczas ostatniej sesji budżetowej te projekty zostały wycofane z całej zmiany budżetu po to, żeby nastąpiła stosowna refleksja zarówno w zakresie działania służb miejskich, jak i tu, jeżeli chodzi o wiedzę państwa radnych. W związku z tym w ramach takiego porozumienia z projektu budżetu te dwa projekty zostały wycofane. Jak państwo wiecie, system PK w tej chwili jest w stanie bardzo dużego obciążenia. To obciążenie rośnie wraz z przyrostem ilości użytkowników. W związku z tym bardzo intensywnie pracujące służby miejskie w ostatnich miesiącach przeprowadziły weryfikację i ustalenie niezbędnego zakresu związanego z dofinansowaniem PEKI. Głównie chodzi tutaj o system bezpieczeństwa, jak i podniesienie wydajności tego systemu. Początkowo rozmawialiśmy o kwotach w ramach realizacji budżetu i WPF-u na poziomie 17 milionów. Te kwoty zostały bardzo precyzyjnie zweryfikowane w oparciu o wiedzę służb miejskich. W tej chwili mówimy o kwotach na poziomie 4 400 000. To są kwoty inwestycyjne. Plus, tak jak część państwa radnych wie, bo była to omawiana na Komisji Gospodarki Komunalnej, po upływie gwarancji, czyli po marcu roku 2017, pojawiają się także kwoty w WPF-ie w ramach niezbędnego utrzymania systemu na poziomie 1,5 miliona. Chciałbym tutaj nawiązać do kilku istotnych kwestii, która była poruszana w ramach dyskusji na Komisji Gospodarki Komunalnej, ponieważ projekt nie został omówiony na Komisji Budżetu z powodów formalnych. Podnoszone były tutaj kwestie przeprowadzenia audytu w ramach weryfikacji tego, czy tak naprawdę te pieniądze są potrzebne. Nasza wiedza, którą my w tej chwili mamy, wyraźnie wskazuje na to, że w momencie, kiedy byśmy ten audyt zakończyli, system PK mógłby już tak naprawdę nie działać i moglibyśmy audytować rzecz, która nie funkcjonuje. Podnosiły się także głosy o możliwości powrotu do systemu biletów papierowych. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w tej chwili mieli przedstawić mieszkańcom aglomeracji poznańskiej, poznaniakom, możliwość powrotu do takiego systemu. Były także głosy, aby wprowadzić te niezbędne zmiany, niezbędne inwestycje po cichu ze środków ZTM-u. Nic, szanowni państwo radni, po cichu, bez uzgodnienia z państwa w tym zakresie robić nie będziemy. Dlaczego jestem zmuszony prosić państwa radnych o to, żeby wprowadzić do porządku obrad, ponieważ mieliśmy 3 tygodnie czasu na bardzo dokładną weryfikację tego zakresu wniosku budżetowego. W ostatnim czasie także zweryfikowaliśmy kwestie dotyczące podziału na budżet i niezbędny zakres finansowania w roku 2017. W związku z tym taka konieczność prośby o przegłosowanie tego projektu i bardzo proszę tutaj wszystkich radnych o przyjęcie uchwały wprowadzającej projekt pod obrady, tak aby zakończyć dyskusję merytoryczną na dzisiejszej sesji w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze jedna informacja do tego projektu uchwały budżetowej. W momencie, w którym ona zostanie przez Państwa radnych wprowadzona, zostanie automatycznie wprowadzona także niezwykle istotna autopoprawka i tu poproszę o zabranie głosu Pani Skarbnik, żeby wyjaśniła, o co chodzi. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
W imieniu Pana Prezydenta zgłaszam do projektu budżetu w sprawie, do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie autopoprawkę. Autopoprawka jest wypełnieniem błędu zgłoszonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową, o którym już mówił Pan Przewodniczący w trakcie omawiania porządku obrad. Błąd zgłoszony przez RIO polega na niezgodności pozycji budżetu rozchody o kwotę 206 tysięcy z pozycją wieloletniej prognozy finansowej. Sama kwota 206 tysięcy to końcówka jednego z kredytów, który został spłacony już w roku 2015, a więc siłą rzeczy musi zostać wycofany z budżetu bieżącego. Ta autopoprawka pozwoli nam na uzgodnienie czy na spójność obydwu dokumentów, które funkcjonują w mieście. Dziękuję bardzo.
Czyli te dwa projekty to jest 431, to jest dotyczący zmian w budżecie miasta na ten rok i 432 dotyczący zmian w WPF-ie. Odwrotnie, tak? Czyli 432 to jest budżet, tak? Dobrze. I teraz w jakim punkcie sesji Pan Prezydent chciałby, żeby to omawiać? Tam już jest punkt 9a, czyli to by było 9b i 9c w takim razie. I najpierw jest budżet, czy najpierw WPF? To obojętnie w zasadzie, tak? Rozumiem, że pan radny Artur Różański jako głos przeciw, tak? Bardzo proszę.
Ja jestem odrobinę w kłopocie, bo pan prezydent rozpoczął już w pewnym momencie, jak widzę, uzasadnienie merytoryczne, ja jednak mimo to do momentu wprowadzenia tego punktu powstrzymam się od polemiki merytorycznej i zostanę tylko przy stronie formalnej. Otóż prawdopodobnie mógłbym sobie już nagrać tą wypowiedź i puszczać średnio co drugą sesję, że zawsze proszę, żeby jeżeli projekt nie trzyma już nawet tego minimalnego terminu 7 dni, nie mówię już o tym 14-dniowym, którego nie przestrzega nikt tak naprawdę, to proszę zawsze wtedy o telefon z wyjaśnieniem, dlaczego tak się stało. Ja już pogodziłem się z tym, że być może no, wykonanie tego telefonu jest ciężkie, ale liczyłem, że wtedy jak komuś zależy, to wykona na przykład 6 czy 7 telefonów do swoich radnych z koalicji, zmobilizuje ich, żeby byli na komisji i zagłosowali za wprowadzeniem tego do porządku obrad. W związku z powyższym było to również poddane głosowaniu na ostatniej komisji budżetu i również nie uzyskało wymaganej większości. Stąd, panie prezydencie, no jeżeli przy projektach zmiany budżetu nie jesteśmy w stanie dotrzymać 7-dniowego terminu, nie jesteśmy w stanie również przed komisją przedstawić uzasadnienia przewodniczącemu, dlaczego to się musi zdarzyć. I nie jesteśmy w stanie przekonać swoich 7 radnych z koalicji, żeby przyszli na komisję i zagłosowali za wprowadzeniem tego do porządku obrad, no to wydaje mi się, że albo ta zmiana nie jest tak pilna, albo ktoś tego nie pilnuje. Ja oczywiście nie kwestionuję kwestii tej autopoprawki związanej z decyzją RIO, no to jest dla mnie sprawa oczywista, ale to jest dla mnie tak jakby dzisiaj sprawa nowa. Wczoraj ktoś wspominał na ten temat, ale niewystarczająco, że tak powiem jasno, bo pewnie byłaby i inna rozmowa. Stąd apeluję jednak, pan prezydent wczoraj pozwolił sobie powiedzieć na komisji, że ja wykazuję w tej kwestii jakąś, no może nie tyle złośliwość, co szczególną staranność. No panie prezydencie, polega to na tym, że ja tą staranność wykazywałem również, jak byłem pierwszy raz radnym kilkanaście lat temu, tą staranność wykazywałem również, jak byłem radnym w sejmiku, tylko że tam po roku już się... Po roku już się do tej staranności.
Trochę
po roku.
Dobrze, będę dalej. Po roku już się do tej staranności przyzwyczajono i ten zwyczaj wprowadzania z siedmiodniowym się przyjął po prostu, bo on ten. Natomiast tutaj, mimo że minęło już ponad rok, to jakoś się przyjąć nie może i nawet w tak ważnych sprawach jak projekt zmiany budżetu i opiniowanie przez Komisję Budżetową. Mi wydaje się to dziwne i ja tego uzasadnienia w tym momencie nie przyjmuję.
Dziękuję bardzo. Teraz nie udzielę więcej głosów, ponieważ był głos za, był głos przeciw i przystępujemy do głosowania wniosku formalnego o uzupełnienie porządku sesji. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku sesji o punkt 431 w punkcie 9b? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 20 za, 12 przeciw. Rada uwzględniła punkt 9b i drugie głosowanie punkt 9c projekt uchwały PU 432, czyli ten w sprawie budżetu. Proszę o głosowanie, kto jest za uzupełnieniem porządku o ten punkt, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję, proszę o wynik. 20 za, 12 przeciw. Rada również ten punkt 9c uwzględniła w porządku sesji. A punkt 19 został na wniosek autora, czyli pana prezydenta Wudarskiego, wykreślony z porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, czyli punktu 7 projektu uchwały PU 418/16 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty w Poznaniu. Pani dyrektor Elżbieta Janus przedstawi ten projekt uchwały. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, panie prezydencie. Projekt uchwały w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty w Poznaniu. Projekt tego planu miejscowego był Państwu prezentowany na poprzedniej sesji i w ramach głosowania nad uwagami, których nie uwzględnił prezydent miasta Poznania, Rada Miasta uwzględniła dwie uwagi. W związku z tym ta dzisiejsza uchwała jest konsekwencją przyjęcia tych dwóch uwag. W związku właśnie z przyjęciem tych uwag musi być ponowiona procedura i dokonane zmiany w tym planie i ponowiona procedura. Także proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej zagłosowała 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących i wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 7. W punkcie 8 projekt uchwały PU 411/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo, część A w Poznaniu. Bardzo proszę ponownie panią dyrektor.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo, część A dotyczy jednej z części osiedla Świerczewo, części w zasadzie północno-wschodniej, czyli rejonu ulic Czechosłowackiej, Góreckiej, Opolskiej. Jest to obszar o powierzchni około 66,5 hektara. Obszar w większości zagospodarowany, zabudowany bardzo różnorodną zabudową mieszkaniową, jednorodzinną, wielorodzinną, usługową. Także własności są tutaj bardzo różnorodne. Oczywiście przeważa tutaj własność prywatna. I właśnie ta różnorodność była przyczyną przystąpienia do planu miejscowego. Rada Osiedla Świerczewo wnioskowała objęcie całego osiedla planami miejscowymi tak, aby zabezpieczyć zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przed ekspansją zabudowy wielorodzinnej oraz przed ekspansją niepożądanej zabudowy usługowej. W studium jest ten obszar zapisany właśnie jako obszar przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w północnej części obszaru przy terenach kolejowych zapisany jako tereny usług lub przemysłu. Również w studium wyznaczone są drogi układu podstawowego, droga główna i drogi zbiorcze. Projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium i przewiduje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Może na tym rysunku pokażę, przepraszam, brakuje slajdu z projektem planu. Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w większości, zabudowę wielorodzinną na tych obszarach, na których są już wydane decyzje o warunkach zabudowy bądź są realizowane inwestycje. Wyznacza obszar sportu i rekreacji na terenie do tej pory niezabudowanym oraz usługi, w tym usługi oświaty. W północnej części, zgodnie ze studium, są to tereny przeznaczone pod usługi lub przemysł. Również oczywiście układ komunikacyjny został wyznaczony. Zostało wyznaczonych również kilka nowych dróg oraz poszerzone drogi, które nie spełniały wymogów dróg publicznych bądź planowanego układu komunikacyjnego. Do projektu planu sporządzono prognozy, został przeszedł całą procedurę formalno-prawną. Dwukrotnie był wykładany do publicznego wglądu i w pierwszym wyłożeniu do publicznego oglądu prezydent miasta Poznania uwzględnił 12 ze złożonych uwag, 9 nie uwzględnił. Jedną z uwzględnionych uwag była uwaga Rady Osiedla dotycząca wyznaczenia na terenie, który był zapisany jako teren usługowy przy ulicy Świerkowej, na którym znajduje się obecnie szkoła, jako teren usług oświaty. Ta uwaga została przyjęta i była to jedna z uwag, która spowodowała konieczność ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Teraz omówię tych 9 uwag nieuwzględnionych przez prezydenta miasta Poznania w pierwszym wyłożeniu. Są to też w większości uwagi, które jakby intencja ich została uwzględniona, natomiast ponieważ nie zostały wprost uwzględnione, są na tej liście uwag nieuwzględnionych. I tak uwaga numer 1 dotyczyła uwzględnienia decyzji na terenie, który jest zapisany jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. I ta uwaga nie została wprost uwzględniona w ten sposób, że został wyznaczony teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednakże do projektu planu został wprowadzony ogólny zapis, który dopuszcza możliwość utrzymania, przebudowy obiektów o funkcjach innych niż wyznaczone w planie, które zostały zrealizowane przed wejściem w życie planu. Również dotyczy to ewentualnych tych obiektów, które mają już prawomocne pozwolenie na budowę w tym momencie. I w związku z tym, że ta decyzja o warunkach zabudowy została już wydana dawno, wnioskodawca miał czas na złożenie ewentualnie wniosku o decyzję pozwolenia na budowę, mógł tą decyzję uzyskać. Jeżeli taką decyzję do uprawomocnienia planu miejscowego uzyska, będzie mógł tam zrealizować zabudowę wielorodzinną. Jeżeli nie, będzie to obszar zabudowy jednorodzinnej. Kolejne uwagi dotyczą terenu usługowo-przemysłowego, konkretnie tych działek zaznaczonych na niebiesko. Uwagi dotyczą braku zgody na przeprowadzenie drogi publicznej, którą w tym rejonie planujemy. Ta droga jest niezbędna do obsługi tych terenów, w związku z tym nie można było z niej zrezygnować. Również nie zgadza się składający uwagę z poszerzeniem terenów kolejowych. Również tej uwagi nie można było uwzględnić, ponieważ jest to rezerwa pod rozbudowę kolei dużych prędkości i musi być zabezpieczona w planie. Kolejna uwaga dotyczyła normatywu parkingowego, została złożona przez spółdzielnię mieszkaniową o obniżenie tego normatywu. Konsekwentnie nie obniżaliśmy normatywu parkingowego na tym obszarze. Uważamy, że powinien on być zgodnie z uchwałą Rady Miasta dotyczącą polityki parkingowej na całym tym obszarze wprowadzany. Nie ma tutaj żadnych podstaw do stworzenia jakichś wyjątków. Kolejna uwaga dotyczyła likwidacji propozycji, żeby zlikwidować ciąg pieszy, który jest prowadzony przez teren 9U w formie podcieni bądź pasażu. Również ta uwaga została odrzucona. Jest to bardzo sprawny i korzystny skrót do stacji kolejowej od strony osiedla. Gdybyśmy zrezygnowali z tego przejścia, wtedy trzeba by obejść budynek w koło i idący na dworzec musieliby zejść do tunelu i wejść następnie znowu na poziom terenu, co bardzo by wydłużyło i skomplikowało dotarcie do dworca kolejowego. Kolejne uwagi nieuwzględnione dotyczą, to są uwagi Zarządu Osiedla Górczyn. Pierwsza z tych, właściwie dwie pierwsze uwagi dotyczą zapisów, wprowadzenia w projekt planu zapisów dotyczących, aby usługi i przemysł nie powodowały zwiększenia poziomu hałasów i aby nie powodowały zwiększenia emisji środków szkodliwych dla zdrowia. Te kwestie są regulowane przez ustawy i w związku z tym no, nie można w planie miejscowym powielać tych zapisów, a ponadto no, jest to taki obszar, na którym faktycznie funkcje bardziej uciążliwe mogą się znaleźć. Jest to obszar między torami kolejowymi, obszar, który właśnie jest predysponowany do takich funkcji. Kolejna uwaga nieuwzględniona, złożona przez Radę Osiedla Świerczewo, dotyczyła przerwania ulicy Góreckiej. To przerwanie ulicy Góreckiej ma związek ewentualnie w przyszłości z realizacją trzeciej ramy. Natomiast do czasu realizacji trzeciej ramy ulica Górecka będzie mogła funkcjonować w dotychczasowym przebiegu i w związku z tym, a w momencie, kiedy trzecia rama zostałaby zrealizowana, nie ma takiej możliwości, dlatego ta uwaga musiała być również odrzucona. Kolejna uwaga dotyczyła zmiany lokalizacji ścieżki rowerowej na lokalizację po zachodniej stronie terenu. W projekcie planu przyjęto tę uwagę w taki sposób, że w ogóle zrezygnowano z określenia, po której stronie ta ścieżka ma się znajdować, czy wschodniej, czy zachodniej. Będzie to wynikało już z projektu ścieżki rowerowej, czy ulicy, w całym przebiegu ulicy. Po uwzględnieniu tych uwag, po zmianie projekt planu był wyłożony po raz drugi do publicznego wglądu. Wpłynęło w tym czasie 8 pism zawierających 25 uwag. 5 uwag prezydent uwzględnił, 20 nie uwzględnił. I teraz również przedstawiam te nieuwzględnione w drugim wyłożeniu. Osoba fizyczna złożyła uwagę, żeby tą dominantę przestrzenną, która jest wyznaczona przy skrzyżowaniu ulic, przesunąć na jej działkę, ponieważ w pierwotnej wersji projektu planu była na tej działce. Natomiast ponieważ zostało już przesądzony wygląd skrzyżowania i okazało się, że skrzyżowanie ma mniejszy obszar niż pierwotnie przewidywaliśmy w projekcie planu, ta dominanta została przeniesiona na skrzyżowanie, bo taka jest jej rola. Działka składającego uwagę przestała być działką narożnikową i dlatego ta uwaga została odrzucona. Kolejna uwaga w drugim wyłożeniu dotyczy również normatywu parkingowego. Również, żeby obniżyć ten normatyw, tak jak już mówiłam, konsekwentnie nie uwzględniamy takich uwag. Kolejna uwaga dotyczy dopuszczenia zabudowy usługowej na wskazanej działce. Ponieważ celem głównym planu była ochrona zabudowy mieszkaniowej, w tym przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ta uwaga nie została uwzględniona. Kolejne uwagi dotyczą dopuszczenia lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, również na działce wskazanej jako jednorodzinna. I tutaj wprost nie przewidujemy zabudowy wielorodzinnej, jednak w przypadkach, gdzie faktycznie budynki mają charakter wielorodzinny, mogą nadal funkcjonować, mogą być nawet rozbudowywane w parametrach, jakie są przewidziane dla zabudowy jednorodzinnej. Kolejna uwaga dotyczy możliwości lokalizacji kilku garaży na działce. Takiej możliwości nie przewidujemy. Jest dopuszczony budynek gospodarczy o powierzchni 50 m², czyli mogą znaleźć się w nim dwa garaże, dwa stanowiska postojowe. Natomiast realizacja większej ilości garaży utrudniałaby funkcjonowanie ogrodów sąsiednich. Kolejna uwaga to sprzeciw wobec wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w tym rejonie tutaj wewnętrznym osiedla oraz likwidacji terenów zieleni, które do tej pory nie są zabudowane. Tak jak mówiłam, prezentując projekt planu, zostały wpisane te obszary tylko, na których są już wydane decyzje bądź są już zabudowywane. Jest to samo centrum tej części osiedla. Również uwaga, że zabudowa wielorodzinna jest niezgodna ze studium. No, studium jest przeanalizowane dokładnie. Studium dopuszcza możliwość dokończenia układów zabudowy wielorodzinnej i zapisania takiej funkcji, jaka faktycznie na danym terenie istnieje, a więc zgoda ze studium tutaj jest w pełni. Kolejne uwagi tej osoby fizycznej to, że brak jest, że projekt planu był wyłożony bez uzasadnienia. Owszem, ustawa rewitalizacyjna wprowadziła taki wymóg, ale weszła w życie w momencie, kiedy już projekt planu był wykładany do publicznego wglądu, a więc no, nie działa wstecz, nie dotyczy tego projektu planu. Kolejna uwaga, aby zmniejszyć powierzchnię, szerokość frontu nowo wydzielanych działek, tak aby zabudowa mogła być bardziej intensywna, ponieważ przewidujemy tutaj zabudowę wolnostojącą. Te parametry zostały ustalone dla takiej zabudowy. Sprzeciw wobec likwidacji ogrodów działkowych w północnej części. Te ogrody są już niezapisywane w studium, ponieważ przewiduje się budowę trzeciej ramy na tym obszarze układu komunikacyjnego. Te tereny są przewidziane ogrodów działkowych już w studium do likwidacji. Kolejne uwagi dotyczą wpisów na terenie właśnie tym usługowo-przemysłowym, ograniczeń dotyczących oddziaływania na środowisko. No to już tą kwestię uzasadniałam przy omawianiu uwag z pierwszego wyłożenia. Kolejna uwaga, aby wykreślić ograniczenia wymiarowe dotyczące przekroczeń przed linię zabudowy. Tutaj też ta uwaga nie została przyjęta. Te ograniczenia zostały dokładnie wyliczone jako te, które są niezbędne, natomiast większe wykroczenia, przekroczenia linii zabudowy uważamy, że są niepotrzebne, no i niewskazane. Kolejna uwaga, żeby dopuścić szyldy wolnostojące, są dopuszczone wyłącznie na elewacjach budynków. Uważamy, że dla ładu przestrzennego osiedla ten zapis powinien pozostać. I to są wszystkie uwagi, które nie zostały uwzględnione. Po drugim wyłożeniu, ze względu na przyjęcie jednej z uwag, była konieczność ponownego uzgodnienia z konserwatorem. Takie uzgodnienie projekt planu otrzymał. I projekt planu w takiej postaci przedstawiamy Państwu radnym do uchwalenia. Bardzo istotną kwestią tutaj jest kwestia działki, która jest przeznaczona pod usługi sportu i rekreacji. To przeznaczenie jest na wniosek mieszkańców takie. Natomiast trwa tutaj postępowanie zwrotowe i jest ono już w końcowej fazie. W momencie, kiedy jest to działka miejska i w takiej postaci własnościowej projekt planu zostanie uchwalony, plan zacznie obowiązywać, unikamy odszkodowań, które mogłyby powstać w momencie, kiedy działka już zostałaby zwrócona poprzednim właścicielom i wtedy tutaj groziłyby miastu odszkodowania. Na tą działkę jest wydana decyzja o warunkach zabudowy. Ta decyzja o warunkach zabudowy jest wydana w ogóle dla osoby trzeciej, czyli nie tych osób, które zwracają się o zwrot. I dlatego uchwalenie tego planu jest no, w miarę pilne, istotne w tej chwili. Została wykonana prognoza finansowa. Prognoza finansowa jest ujemna, około 16 milionów. Tutaj mamy wykupy pod drogi publiczne. Przede wszystkim są to poszerzenia dróg publicznych, około ponad 14 milionów. Reszta to realizacja tych dróg bądź wykupy związane z likwidacją ogrodów działkowych oraz koszty budowy kanalizacji deszczowej. Natomiast mamy tutaj również przychód ze sprzedaży gruntów miejskich na wartość ponad 1 000 000 zł. I w tej postaci proszę Państwa radnych o rozstrzygnięcie uwag, których nie uwzględnił prezydent i o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję pani dyrektor. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 7 za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące i w ten sposób wydała opinię pozytywną. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu radnych? Czy ktoś chciałby zabrać głos w debacie indywidualnej? Pan radny Jan Sulanowski, bardzo proszę.
Dziękuję za udzielenie głosu. Ja na Komisji Polityki Przestrzennej zadałem pytanie dotyczące terenu oznaczonego w tym planie symbolem UO. Jest to teren szkoły przy ulicy Świerkowej. I skojarzyłem to z tym faktem, że w budżecie na ten rok jest przeznaczona kwota ponad 3 milionów złotych na urządzenie w tej szkole archiwum zakładowego Urzędu Miasta Poznania. I w mojej ocenie projekt urządzenia tamtego archiwum stoi w sprzeczności z przeznaczeniem tego terenu. Bardzo bym prosił o wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję.
Dobrze. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja się przyłączam do tego głosu kolegi dotyczącego szkoły przy Świerkowej, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na problem związany z terenem innej szkoły, także objętym tym planem i rozumiem, że przedstawiciel szkoły Dębinka jest na sali i zapisał się do głosu i ja po tym głosie bym chciała coś zaproponować w imieniu klubu naszego. Myślałam, że pan będzie zabierał głos przed radnymi. Także chciałabym ponownie jeszcze...
Zapisał się do głosu, tak, ale...
Zapisał, to proszę, żeby...
Na ogół zawsze jest tak?
Ja wiem, jak jest na ogół, ale ja w takim razie proponuję, żeby, bo już żaden radny zresztą nie jest już zapisany, żeby wysłuchać przedstawiciela zarządu szkoły Dębinka i później chciałabym coś zaproponować.
Na ogół jest tak, że radni zabierają głos najpierw w dyskusji, potem osoby, które są z zewnątrz i dziwię się, że pani radna jest zdziwiona. A teraz poproszę o odpowiedź panu radnemu Sulanowskiemu. Padło pytanie. Kasiu, nie dziw się, no padło pytanie, musi być odpowiedź. No. Szkoda czasu na odpowiedź dla pana Sulanowskiego. Tak twierdzi pani radna Kretkowska, że szkoda czasu na odpowiedź. Kasiu, proszę, pozwól mi prowadzić sesję. Myślę, że cała Rada wykazuje dużo cierpliwości wobec twoich rozmaitych zachowań. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Kwestia archiwum zakładowego Urzędu Miasta Poznania. W trakcie procedowania planu wyłożenia do publicznego wglądu, tak jak już wspomniałam w trakcie prezentacji, nastąpiło przyjęcie uwagi Rady Osiedla, aby właśnie ten teren z usług ogólnych przeznaczyć pod usługi oświaty. Równocześnie procedowane były warunki zabudowy dla przebudowy szkoły wraz ze zmianą przeznaczenia części obiektu na archiwum zakładowe. Ta procedura się zakończyła. Jest wydane pozwolenie na budowę na archiwum zakładowe na tym obszarze. W związku z tym teren jest docelowo przeznaczony jako usługi oświaty, natomiast zgodnie z zapisami planu może tam funkcjonować archiwum zakładowe, może być również przebudowywane. Takie zapisy planu są, pozwalają funkcjonować tym funkcjom, które są sprzeczne z tymi kierunkowymi wyznaczonymi w planie, ale są już, mają pozwolenie na budowę, istnieją już w momencie uchwalenia planu, także będzie mogło funkcjonować archiwum, będzie mogło być przebudowywane nawet. Także.
Dziękuję bardzo. Teraz proszę pana Adama Grabusa o przedstawienie swojego głosu.
Dzień dobry, dziękuję za udzielenie głosu. Ja mam uwagę ze strony szkoły Dębinka odnośnie właśnie ulicy, która ma być zlokalizowana na terenie, na którym obecnie są tereny szkolne. Nie dotyczy to całego planu zagospodarowania Świerczewa, a jedynie jego fragmentu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Grabowa, Południowa, Grzybowa, Świerkowa. Tak ta sytuacja wygląda na planie zagospodarowania przestrzennego. To jest ta ulica, o której mówimy. w ten sposób ona wygląda w tej chwili. Na planie Świerczewo, część A, ta uliczka kończy się tu w tym miejscu, nie wynika z tego planu, gdzie, jak ona dalej ma być połączona. O tym zaraz, za chwilę będę mówił dalej właśnie, ale proszę zwrócić na to uwagę. Na planie, który dotyczy węzła kolejowego, węzła Dębiec, widać, że ulica planowana na terenie szkolnym łączy się z ulicą Nową Polską, która jest ulicą szeroką, czteropasmową, z założenia przelotową, mającą kominkować część południową miasta Poznania. Wjazd jest zlokalizowany, tak wynika przynajmniej z mapy, w odległości mniejszej niż 500 metrów od węzła Dębiec, co no nie powinno mieć miejsca. Większość ulic w tym rejonie, w rejonie Dębca, właśnie ulicy Grabowa, Świerkowa, Południowa, jest wąska. Wynika to z tego, że zabudowa jest tam jednorodzinna, niska. Znajduje się tam dużo placówek oświatowych, szkoła podstawowa, dwa przedszkola, gimnazjum, liceum, szkoła zawodowa, wyższa szkoła. Także ten teren jest dosyć mocno, mocno oświatowy. Tak jak tutaj wcześniej to zostało zauważone, tych placówek jest tam sporo. Na terenie, na którym została zaplanowana ulica, znajduje się szkoła podstawowa Dębinka i gimnazjum Dębinka. Teren ten jest działką prywatną, na którym są tereny przyszkolne i na pewno będzie się to wiązało z koniecznością wykupienia tych terenów. Działka, o której mowa, jest oznaczona tutaj grubą czarną kreską. Ma taki kształt nieregularny, to jest to białe pole. Białe pole jest przeznaczone do wykupienia. W szkole pozostanie jedynie ten zakreskowany fragment, czyli praktycznie szkoła straci połowę ze swojej działki. Natomiast sama ulica nie do końca spełni, myślimy, swoją funkcję, ponieważ wydaje się, że pomimo tego, że teren, który jest zabudowany właśnie taką zabudową jednorodzinną, raczej powinien być, należy dążyć do tego, żeby ograniczyć tam ruch samochodowy, raczej skupić się na ruchu takim kołowo-pieszym, rowerowo-pieszym, wyciszyć te wszystkie właśnie tutaj związane z dużym ruchem samochodowym zakłócenia. I przede wszystkim w związku z tym, że rejon ulic Grabowa, Świerkowa, Południowa i Jasionowa zlokalizowany jest w bliskości węzła komunikacyjnego Dębiec, włączyć tą część ulic właśnie do planu zagospodarowania węzeł Dębiec, tak żeby to mogło tworzyć jedną spójną całość i ponownie przeanalizować ruch uliczny w tym rejonie, tak żeby wykorzystać już istniejące ulice, między innymi ulicę Świerkową oraz ulicę Południową, które mogą przejąć właśnie cały ten ruch, który byłby w planie Świerczewa A wprowadzony na zaplanowaną nową ulicę. Ulica Południowa już istnieje, ulica Świerkowa również. Znajdują się one w takich odległościach, które zapewniłyby połączenie ich z węzłem komunikacyjnym Dębiec. Także moja uwaga jest, podsumowując, taka, żeby rozszerzyć plan węzeł Dębiec o właśnie teren zlokalizowany do ulicy Grabowej i ponowne przeanalizowanie, jak można rozwiązać komunikację na tym terenie. Dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękuję. Pan radny Tomasz Wierzbicki, bardzo proszę.
Witam, dziękuję. Chciałbym tutaj wyjaśnić, że ta uwaga właśnie odnośnie tej ulicy była też składana przez mieszkańców ulicy Grzybowej i Rady Osiedla Świerczewo w 2010 roku, kiedy ten plan był wywołany. Obecnie ta ulica Grzybowa jest ulicą bez przejazdu, jest ulicą ślepa. Kilka lat temu tam na tym terenie, który teraz jest wnioskowany o drogę, był ogólnodostępny. Niestety obecnie jest on zagrodzony i mieszkańcy tych bloków, które powstały w tej okolicy przy ulicy Czeremchowej, mieszkańcy ulicy Grzybowej, niestety stracili dojście do pętli tramwajowej na Dębcu i muszą iść albo ulicą Świerkową dookoła, albo niebezpieczną, bardzo wąską ulicą Jałowcową, dlatego myślę, że ten postulat, żeby zachować, czy żeby wyznaczyć tam drogę, był dobry. Można faktycznie to przeanalizować, czy to ma być w pełni ulica, czy na przykład przejście jakieś piesze, żeby zachować skrót do pętli tramwajowej. Natomiast myślę, że najlepiej by było, żeby obecnie uchwalić ten plan i przeanalizować, czy rozszerzyć granice tego planu, który jest wywołany obok węzeł Dębiec. On jest na bardzo wczesnym etapie, nawet nie było pierwszego etapu konsultacji, więc mam prośbę, żeby Miejska Pracownia Urbanistyczna jakby tutaj wyszła naprzeciw. Niestety nie było wcześniej takiej uwagi do tej planu, a żeby przeanalizować, czy nie rozszerzyć właśnie granic tego sąsiedniego planu o ten fragment, żeby jakby pogodzić tutaj te wszystkie racje.
Jeśli można coś zaproponować, bo pan radny jest przewodniczącym, wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej, że ponieważ ten pomysł wykracza poza ten punkt dzisiejszy, zaproponować, że niezależnie od tej prośby do MPU, żeby pan wprowadził to pod obrady Komisji Polityki Przestrzennej po uzgodnieniu z Łukaszem Mikułą i żeby Komisja Polityki Przestrzennej ewentualnie po analizie zaproponowała takie czy inne rozwiązanie, bo myślę, że nie będziemy w tej chwili na sesji uzgadniać szczegółów tego rozwiązania.
Jasne.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałabym przyłączyć się do wniosku, w imieniu naszego klubu chcieliśmy przyłączyć się do wniosku przedstawionego przez przedstawiciela Szkoły Dębinka, aczkolwiek tak naprawdę najlepiej byłoby zrobić korektę tego planu, który dzisiaj mamy przyjąć i zmienić przeznaczenie tego gruntu, wrócić do pierwotnego, zrezygnować z tej proponowanej w tym planie ulicy, ale nie chcemy z innych względów wstrzymywać uchwalenia tego planu i tylko dlatego, mimo naszym zdaniem słusznego wniosku dzisiaj przedstawionego przez szkołę, będziemy głosować za tym planem. Natomiast na pewno nie znajduje uzasadnienia komunikacyjnego wyznaczanie tam ulicy dla przejazdu samochodów. Być może ścieżka piesza, tego nie rozważaliśmy. Ale i to wydaje się wątpliwe. I przyłączamy się do wniosku, żeby rozszerzyć ten plan sąsiedni dotyczący węzła Dębiec o te rozwiązanie komunikacyjne dotyczące ulic. Natomiast chciałam jeszcze też w imieniu naszego klubu poprosić Miejską Pracownię Urbanistyczną, ażeby przy kolejnych pracach nad planami, gdzie są proponowane zmiany funkcji jakiegoś terenu, dość zasadnicze zmiany funkcji jakiegoś terenu prywatnego, ażeby zawiadamiać imiennie właścicieli terenu, którzy są znani, że takie funkcje są proponowane, rozważane, uchwalane. Nie ma takiego obowiązku ustawowego, co wydaje się skądinąd nieco dziwne, ale nie ma takiego obowiązku. Niemniej to powoduje, że dochodzi do takich sytuacji, do jakich doszło w tym wypadku, że jest w tym wypadku szkoła i inni właściciele sporego gruntu, który stosunkowo niedawno został zakupiony przez nich, zakupiony w tym wypadku pod rozwój szkoły. I oto Miejska Pracownia Urbanistyczna, władze miasta proponują zamienić funkcję tego terenu prywatnego, na którym szkoła chce mieć tam swoje tereny sportowe, etc., etc. I nagle tam w 1/3 tego terenu wyznaczana jest ulica, a właściciel terenu o niczym nie wie. Ich państwo dowiedzieli się na zupełnie ostatecznym etapie, że takie kwestie są rozważane.
No już się pani zapisała. W związku z tym pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja przyjmuję oczywiście w imieniu własnym i
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej to zobowiązanie, które wynika z dzisiejszej dyskusji dotyczące przeanalizowania ponownego tego układu komunikacyjnego. Nie chcę w tej chwili, czy nie chcemy przesądzać, w jakiej procedurze to się odbędzie, czy rozszerzenia granic planu miejscowego Dębiec, węzeł przesiadkowy, czy też zmiany tego planu miejscowego. Oczywiście tutaj po uzgodnienia z Komisją Polityki Przestrzennej taką procedurę wdrożymy. Natomiast no, też nie chciałbym głęboko dyskutować na temat tego, czy przedstawiciele szkoły byli skutecznie zawiadomieni, czy nie i w jaki sposób. Natomiast informuję, że byli czynnymi interesariuszami tego planu miejscowego, uczestniczyli w konsultacjach społecznych i tutaj mieli możliwość wypowiedzenia się. Także to taka informacja z naszej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Jednak z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej otrzymałam inne informacje niż to, co w tej chwili przedstawia pan prezydent Wudarski. Dlatego wracam do propozycji, żeby jednak w takich sytuacjach miasto, w tym wypadku Miejska Pracownia Urbanistyczna, informowała właścicieli terenu, którzy są imiennie znani. W tym wypadku, na tym przykładzie, no jest to szkoła, jest to jej teren i 1/3 terenu ma być wykupiona potencjalnie przez miasto pod drogę publiczną. Szkoła o tym nic nie wie i to, że, no, to, że szkoła nie wiedziała, usłyszeliśmy nie tylko ja, inni radni też, pani Halina Owsiana, od i dyrektora szkoły i pana, który tu jest, i innych panów z zarządu. I też kiedy zadzwoniłam do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zapytać, jak to się stało, no usłyszałam, że nie ma takiego ustawowego obowiązku, ale pani, z którą rozmawiałam, powiedziała mi, no ja też bym dostała zawału, gdybym się dowiedziała nagle, że ktoś mi coś wytyczył na moim terenie, a ja o tym nic nie wiem. Także po prostu no, nic nie... Znaczy to tak, jak pan przewodniczący prowadzi sesję i może być uprzejmy i może być nieuprzejmy, to jest jego wybór i miejska pracownia nie jest ustawowo zobowiązana, więc nie musi informować, ale mogłaby. I ja tylko proszę o to, żeby mogła miejską pracownię, a pana przewodniczącego proszę, żeby był uprzejmy, bo też może. Dziękuję.
To tak jak każdy z nas może popaść w gadulstwo lub nie. I to tylko od niego zależy. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Zweryfikowałem w tej chwili precyzyjnie wiedzę dotyczącą udziału przedstawicieli szkoły w procedurze planu miejscowego. Oczywiście dyskutujemy w tej chwili na oświadczenia, co no pewnie nie ma największego znaczenia.
I nas to wszystkich bardzo zajmuje.
Przedstawiciele byli na... Ja już obiecuję, że z mojej strony to jest ostatnia wypowiedź tej kwestii. Przedstawiciele byli na drugich konsultacjach społecznych oraz uczestniczyli w procedurze wyłożenia planu miejscowego, uczestniczyli bezpośrednio, przychodzili na konsultacje i rozmawiali z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Natomiast faktem jest, że nie złożyli uwagi do planu miejscowego. Natomiast absolutnie z informacji, które uzyskałem przed chwilą, wynika, że ten udział był bardzo czynny. Z mojej strony to jest ostatnia wypowiedź tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i to jednocześnie wygląda na to, że jest ostatnia w tej dyskusji. Więc będziemy mogli przystąpić do rozstrzygania. Przypominam, że w przypadku planów zagospodarowania przestrzennego najpierw musimy rozstrzygnąć los wszystkich uwag nieuwzględnionych przez prezydenta. Przypominam, że będę przedstawiał Państwu wszystkie uwagi, które zostały zgłoszone i nieuwzględnione, żeby móc uchwalić na końcu projekt planu. Powinniśmy zgodzić się ze sposobem rozstrzygnięcia prezydenta, czyli również ich nie uwzględnić. Innymi słowy, w przypadku uwag powinniśmy, jeśli zgadzamy się z rozstrzygnięciem prezydenta, powinniśmy głosować przeciwko tym uwagom. Każdy głos za będzie oznaczał uwzględnienie uwagi, a co za tym idzie, konieczność powtórzenia procedury i niemożność uchwalenia planu dzisiaj. W związku z tym poddaję pod głosowania uwagi. Ich jest chyba około 30 czy 40, więc chwilę to potrwa. Najpierw uwagi złożone w trakcie pierwszego wyłożenia. One są w paragrafie pierwszym załącznika do projektu uchwały. Uwaga dotyczy uwzględnienia decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na działce nr 73, arkusz 14, obszar Dębiec. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Czy wszyscy oddali głos? No, już się. 4 za, 15 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada odrzuciła tę uwagę. Kolejna uwaga dotycząca korekty przebiegu drogi oznaczonej w planie 26 KDD. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 22 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada odrzuciła tę uwagę. Kolejna uwaga dotyczy korekty przebiegów terenów kolejowych 4KK po południowej stronie działki 35/13. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. Jeden głos za, 21 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada odrzuciła uwagę. Kolejna uwaga dotycząca zmniejszenia normatywu parkingowego. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 1 za, 23 przeciw, 9 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, a w zasadzie pytanie, czy zgodnie z zapisem planu dotyczącym symbolu 4MW możliwa jest budowa budynku stanowiącego dominantę oraz części niższej tego budynku, przy czym łącznie procent zabudowy części niższej i wyższej wyniesie maksymalnie 40%. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga. Likwidacja ciągu pieszego o szerokości nie mniejszej niż 2 m 25 cm z dopuszczeniem go w podcieniu lub bramie budynku na terenie 9U. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 20 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga zapisana w projekcie planu na terenach zabudowy usługowej U lub techniczno-produkcyjnej U łamane przez P. Działalność usługowa i techniczno-produkcyjna nie powinny powodować zwiększenia poziomu hałasu w otoczeniu. Nieuwzględniona uwaga. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 22 przeciw, 10 wstrzymujących. Uwaga odrzucona. Kolejna uwaga zapisana w projekcie planu na terenach zabudowy usługowej U lub techniczno-produkcyjnej UP. Działalność usługowa i techniczno-produkcyjna nie powinna powodować zwiększenia poziomu emisji środków szkodliwych dla zdrowia. Odrzucona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga. Rada Osiedla Świerczewo negatywnie opiniuje zamiar przerwania ciągłości ulicy Góreckiej na wysokości planowanej trzeciej ramy komunikacyjnej. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga. Zmiana zapisu paragrafu 19 ustęp 1 litera C na lokalizację ścieżki rowerowej po zachodniej stronie terenu. Uwaga nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 22 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. I kolejna grupa uwag złożonych w etapie drugiego wyłożenia. I tak, wniosek o to, aby działki numer 111, 112, a arkusz 15 obrębem, więc objąć miejscowym planem za, w miejscowym planie zagospodarowania możliwością zabudowy dominantą przestrzenną. Uwaga odrzucona, proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Uwaga odrzucona. Kolejna uwaga, zmniejszenie normatywu parkingowego. Nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 21 przeciw, 10 wstrzymujących, 0 za. Uwaga odrzucona. Kolejna uwaga. Rady Osiedla, który opiniuje pozytywnie projekt miejscowego planu w części A. I ta uwaga jest nieuwzględniona, ale musi być rozstrzygnięta, bo na to jednocześnie nie kwestionuje zapisów planu i nie ma charakteru uwagi, ale trzeba ją też odrzucić, bo ma takie zgłoszone. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 1 za, 23 przeciw, 9 wstrzymujących. Uwaga odrzucona. Kolejna, dopuszczenie drobnej przedsiębiorczości, która również wpisała się w krajobraz Świerczewa. Nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 21 przeciw, 10 wstrzymujących. Uwaga odrzucona. Kolejna uwaga. Zgłoszenie braku możliwości zapoznania się z uzasadnieniem do wyżej wymienionego planu, ponieważ według wnioskodawcy nie zostało to zrobione zgodnie z ustawą. Uwaga odrzucona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Uwaga odrzucona. Kolejna uwaga. Sprzeciw wobec wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz likwidacji terenów zieleni. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, uwaga, która sygnalizuje, że zabudowa wielorodzinna jest niezgodna z zapisami studniów. Również nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, dopuszczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tak zwane wille miejskie. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 1 za, 22 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, dopuszczenie możliwości lokalizacji kilku garaży na działce budowlanej. Nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę jeszcze raz uruchomić ekran do głosowania. I głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 21 przeciw, 11 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga dotycząca zmniejszenia powierzchni i szerokości frontu nowo wydzielonych działek. Uwaga nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, sprzeciw wobec likwidacji ogrodów działkowych. Nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 9 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, wniosek czy prośba o ustalenie dla terenów UP zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zakaz lokalizowania na tych terenach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Uwaga nieuwzględniona. Proszę o wynik. I również przez Radę nieuwzględniona. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Kolejna uwaga, wykreślenie wymiarowych ograniczeń dotyczących przekroczenia linii zabudowy oraz przez pochylnie i spoczniki. Nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, dopuszczenie lokalizacji szyldów jako wolno stojących. Uwaga odrzucona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada odrzuciła tą uwagę, nie uwzględniła. Kolejna uwaga, dopuszczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, dopuszczenie możliwości lokalizacji kilku garaży na działce budowlanej, nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 22 przeciw, 11 wstrzymujących, 0 za. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, wniosek o utrzymanie dotychczasowej funkcji budynków. Uwaga odrzucona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, wniosek o utrzymanie dotychczasowej funkcji dla budynku, w którym znajdują się 4 mieszkania, nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła. Kolejna uwaga, znowu dopuszczenie możliwości lokalizacji kilku garaży na działce budowlanej, nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o wynik. 0 za, 23 przeciw, 10 wstrzymujących. Rada uwagę odrzuciła i uwaga ostatnie, jeśli ja dobrze policzyłem, wnoszę o utrzymanie dotychczasowej funkcji, budynków, a co za tym idzie, terenu. I również nieuwzględniona. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Proszę o wynik. 0 za, 22 przeciw, 11 wstrzymujących. Rada tę uwagę również odrzuciła. I jeśli nie popełniłem błędu, to w ten sposób rozstrzygnęliśmy wszystkie uwagi, które były nieuznane przez prezydenta, zgadzając się z tym sposobem rozstrzygnięcia przez prezydenta. W związku z tym mogę poddać pod głosowanie państwu projekt uchwały w całości, razem z załącznikami. I tym razem pytam podobnie, kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o oddawanie głosów przez państwa. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Całość uchwały głosujemy. Proszę zresetować ten ekran i jeszcze raz uruchomić sposób głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 1 osoba przeciw, 10 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8 porządku sesji. Punkt 9, projekt uchwały PU 417/16 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 9 lutego bieżącego roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżyce Północ w część D w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
14 marca tego roku wojewoda wielkopolski orzekł nieważność uchwały Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżyce Północ, część D. To jest ten plan miejscowy, który dotyczy w zasadzie ulicy Kościelnej wraz z zabudową na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i ulicy Dąbrowskiego, ze względu na, zdaniem wojewody, istotne naruszenie prawa. Organ nadzoru, uzasadniając takie rozstrzygnięcie, stwierdził, że zostały naruszone zasady sporządzania miejscowego planu poprzez trzy kwestie. I teraz je wymienię. Po pierwsze, nieokreślenie w planie wymogu wymaganego normatywu parkingowego dla terenu oznaczonego symbolem MW przez U. Po drugie, wykroczenie poza granicę planu w związku z dopuszczeniem wysunięcia poza linię zabudowy takich elementów budynku jak okapy, gzymsy, balkony, wykusze. I po trzecie, dopuszczenie wysunięcia elementów budynków poza linię zabudowy, które nie pokrywają się z linią rozgraniczającą terenów dróg, podczas gdy taka sytuacja w planie nie występuje. Powyższe zarzuty zostały dokładnie przeanalizowane i budzą duże wątpliwości, dlatego uważamy, że wymagają rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny. Ponadto jeszcze tutaj chciałabym dodać, że wojewoda wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego w taki sposób, aby organ gminy miał możliwość wyjaśnienia tych wątpliwości organu nadzoru. Nie było takiej możliwości, bez takiej możliwości organ wydał rozstrzygnięcie nadzorcze. Dlatego też niezaskarżenie tego rozstrzygnięcia mogłoby prowadzić do utrwalenia niewłaściwej praktyki organu nadzoru, zarówno pod względem merytorycznym, jak i w zakresie trybu prowadzenia postępowania nadzorczego. I dlatego bardzo proszę państwa radnych o przyjęcie tej uchwały w sprawie zaskarżenia tego rozstrzygnięcia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej głosowała 7 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące i wydała opinię pozytywną. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy ktoś chciałby zabrać głos indywidualnie? Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Ja mam pytanie, bo co do tego postępowania wyjaśniającego, ja pamiętam, że zawsze był spór, czy wojewoda powinien jakby per saldo negocjować z władzą, czy wyjaśniać. Natomiast rozumiem, że to jest kwestia jakiejś interpretacji. Natomiast Te wątpliwości zgłoszone przez wojewodę, no, mi przynajmniej wydają się dość proste i oczywiste. I mam pytanie, czy w związku z tym w dotychczasowej praktyce nie było takich wypadków i to nie jest już gdzieś ustalone, no, aż mi się nie chce wierzyć, żeby nie zdarzyło się wykroczenie poza linię zabudowy, czy to jest pierwszy raz, że coś takiego się zdarzyło? Nie ma w tej kwestii jakichś precedensów?
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Wysoka Rado, ja w imieniu mieszkańców Wieżyc z zaniepokojeniem patrzę na ten projekt, ponieważ obecnie to z reguły poszerzamy skrzyżowania. Jest to jeden z najbardziej newralgicznych punktów Wieżyc, bo to jest, rozumiem, ulica Kościelna, tak? I skrzyżowanie z Dąbrowskiego. Tam takie potężne przewężenie, no, budzi wielki niepokój, chyba że tutaj są jakieś inne argumenty za. Chciałbym je usłyszeć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruczkowski.
Jak pamiętam pracę nad tym projektem, to on był chyba akurat właśnie taki trochę mniej konfliktowy. Natomiast to, jakie bym prosił o informację, bo to jest tak, że pani dyrektor powiedziała określone zarzuty wojewody, powiedziała, że dla tutaj prezydenta te zarzuty budzą wątpliwości. Mieliśmy w tle pokazany plan i to jest wszystko. Czy mógłbym prosić o taką trochę głębszą informację, to znaczy gdzie dokładnie na przykład przekroczono te, według wojewody, te linie zabudowy, dlaczego na przykład prezydent się nie zgadza z tymi uwagami, no bo tak naprawdę wydaje mi się, zostało to tak bardzo no, krótko, wręcz bez wgłębienia się w materię przedstawione i które też trudno mieć pełen ogląd w sprawie. Także bym prosił o trochę dokładniejsze informacje. Dziękuję.
Czy można pani dyrektor poprosić o jeszcze kilka słów doprecyzowania?
Tak, odpowiadając na pytania, dotychczasowe podobne przypadki, bardzo podobne przypadki nie były kwestionowane przez organy wojewody. Natomiast w kwestii doprecyzowania, kwestia wykroczenia poza granicę planu, zapisy mówiące o dopuszczeniu wysunięcia poza linię zabudowy takich elementów budynku jak okapy, egzymsy, balkony i wykusze dotyczą tej zabudowy na skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i Dąbrowskiego. Są tam istniejące kamienice, które już takowe wykusze bądź balkony, egzymsy tym bardziej posiadają. I zapis dotyczy tego terenu, natomiast linia rozgraniczająca ulicę Dąbrowskiego od terenu zabudowy jest równocześnie granicą planu i to właśnie kwestionuje wojewoda. To jest w tym punkcie drugim. W punkcie pierwszym nieokreślenie w planie wymaganego normatywu parkingowego. Tutaj uważamy, że ten normatyw został określony i tutaj no, polemika w tym zakresie musiałaby się odbyć w sądzie, jakie argumenty mają służby wojewody na to, że uważają, że nie został uwzględniony. A co do zapisu, że dopuszczono wysunięcie przed linię zabudowy, które nie pokrywają się z linią rozgraniczającą terenów dróg, podczas gdy taka sytuacja w planie nie występuje. No, jest to po prostu pusty zapis, także również no, nie powinien być podstawą do unieważnienia zapisów planu.
Natomiast ja spróbuję jedną rzecz powiedzieć dotyczącą tych terminów. No, jeśli było tak, i to nie chodzi o negocjacje z wojewodą, tylko jeśli jest postępowanie nadzorcze prowadzone, to i jest obowiązek poinformowania strony o wszczęciu postępowania nadzorczego, to między innymi po to, żeby móc przedstawić wyjaśnienia. A w tym wypadku było dokładnie tak, i mówię o tym dlatego, bo te pisma ja dostaję, bo Rada jako organ uchwalający. To było dokładnie tak, że jednego dnia, trzy dni przed końcem terminu zostało podpisane pismo o wszczęciu postępowania, a pewnie następnego było już podpisane rozstrzygnięcie nadzorcze, a oba pisma dostałem już po tym. Czyli na przykład samo pismo o wszczęciu było dostarczone już wtedy, kiedy rozstrzygnięcie było podjęte. I wydaje się, że to jednak jest pewna nieprawidłowość, czysto formalna, więc myślę, że powinno się zadbać o to, żeby od tej strony również to było realizowane prawidłowo. Dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym proponuję głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 18 głosów za, 10 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9 porządku sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 9a. Projekt uchwały PU 420, przepraszam, inny projekt wziąłem do ręki. Projekt uchwały PU 435 /16 w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania dotyczących realizacji poznańskiego budżetu obywatelskiego. I ten projekt przedstawi przewodniczący Komisji Legislacyjnej, pan radny Artur Mateusz Rozmiarek, przepraszam. Chciałem powiedzieć autor, w sensie komisja projektu uchwały.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, doraźna komisja legislacyjna proponuje podjęcie uchwały kierunkowej, w której zaleconym sposobem realizacji poznańskiego budżetu obywatelskiego byłoby przekazanie jego organizacji i koordynacji Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania. Dlaczego? Przede wszystkim przedmiotem posiedzeń doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta w dniach 22 marca oraz 1 kwietnia była informacja o przebiegu i wynikach zewnętrznej ewaluacji oraz dyskusja na temat przygotowania jego kolejnej edycji. Członkowie komisji podczas posiedzenia 1 kwietnia jednogłośnie, jednomyślnie uznali, że organizacja i koordynacja PBO w całości powinna zostać przekazana Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta. Podczas ostatniej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego pojawiało się szereg różnych wątpliwości związanych z jego organizacją, a wobec tego, że były one uzasadnione, Rada Miasta już w 2015 roku w grudniu podjęła uchwałę w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej Kontroli Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Naszym zdaniem, zdaniem doraźnej Komisji Legislacyjnej, niezależnie od wyników kontroli, wydaje się być zasadna zmiana zaproponowana właśnie w uchwale, która w przekonaniu naszych członków usprawni funkcjonowanie, organizację, przebieg i koordynację całego PBO ze względu na duże doświadczenie i przedmiot działania Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania, wobec czego uważamy, że podjęcie uchwały jest uzasadnione. Zachęcam do dyskusji i proszę o poparcie uchwały. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt powstał w ubiegłym tygodniu i nie był opiniowany przez inne komisje, ale jest autorstwa komisji. Otrzymałem opinię prezydenta, z której wynika, że projekt pod względem formalnym, prawnym ma opinię pozytywną, natomiast prezydent o części merytorycznej wypowiada się negatywnie. Czy pan prezydent chciałby tę opinię jakoś uzupełnić? Bardzo proszę. Tak, pan radny Tomasz Lewandowski, wniosek formalny.
W imieniu Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy poprosiłbym o przerwę. Jest moment przerwy kawowej, może warto jeszcze na ten temat podyskutować.
W takim razie ogłaszam przerwę do godziny 12. Rzeczywiście chciałem to po tym punkcie ogłosić. Proszę. Ale i tak za chwilę miałem to robić, a poza tym zazwyczaj na wniosek klubów udzielaliśmy przerwy. Prawda? Ale żeby stało się zadość, w związku z tym, że był to wniosek formalny, poddaję go pod głosowanie. Bardzo proszę. Proszę o głosowanie wniosku pana radnego Tomasza Lewandowskiego. Kto jest za, kto jest przeciw? Proszę o wynik. 20 za, 7 przeciw. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Ogłaszam przerwę do godziny 12. A Klub Radnych Platformy Obywatelskiej spotyka się w sali błękitnej w tej przerwie.